Okres młodej Polski rozpoczyna się tak naprawdę od symbolicznie 1891, od daty wydania poezji Kazimierza Przerwy Tettmayera i trwa także umownie do roku 1918, kiedy to Polska odzyskuje niepodległość. Do łask wracają pewne tendencje znane w romantyzmie. Na przykład podkreśla się ponownie wartość intuicji, ponownie artyści okresu młodopolskiego interesują się folklorem i fascynują filozofią Dalekiego Wschodu. Jednak zupełnie inaczej zostaje określona rola sztuki oraz artysty. Artysta bowiem ma tworzyć, tak jak kapłan sztuki, ma być pełen fantazji, dążyć do doskonałości, nie dbać ani o sławę, ani o jakieś środki na utrzymanie. Często jest to artysta dekadent, niezdolny do czynu i taki mający poczucie schyłkowości. I to są też artyści, którzy atakują filistra, czyli takiego zakłamanego mieszczucha. Artyście często towarzyszy kobieta demoniczna, przynosząca nieszczęście, tajemnicza kobieta fatalna. Wśród artystów okresu młodopolskiego dominuje także pesymizm. Tematyka utworów już niekoniecznie ma charakter społeczny czy narodowy. Bardzo często będzie ona też sięgała po wątki związane z ludowością. Będzie to literatura autotematyczna, nie zabraknie też elementów erotycznych. Użyłam przed chwilą określenia artysta dekadent. Kto to jest ten dekadent? To jest człowiek, który jest bierny. To ktoś, kto nie identyfikuje się z kulturą mieszczańską, kto żyje w ramach takiej bohemy, cyganerii i głosi hasło sztuka dla sztuk. Prawdziwy dekadent jest też człowiekiem pesymistycznym. Inne filozofie epoki to z pewnością niczanizm i schopenhaueryzm, które miały ogromny wpływ na jakość twórczości także polskich artystów. Niczanizm, którego nazwa bierze się od nazwiska niemieckiego filozofa Friedricha Nietzsche, mówił o odrzuceniu tradycyjnie pojmowanego systemu wartości i głosił kult jednostki. Prawdziwie wartą uwagi postawą ma być postawa aktywna, czynna, postawa działania. Ale to także Nietzsche mówił o tym, że mentalność ludzką można podzielić na taką mentalność pana i niewolnika. Ci, których można nazwać rasą panów, byli odważni, niezłomni, ale też sami ustanawiali sobie wartości moralne, żyli często ponad prawem i byli dla siebie najważniejszą siłą. Natomiast niewolnicy to ludzie pełni miłosierdzia, lękliwi, bojaźliwi i niezdolni do czynu. Poglądy Artura Schopenhauera mówiły z kolei o bezsensie ludzkich działań. Schopenhauer podkreślał, że świat stoi na brzegu wielkiej katastrofy, że jesteśmy skazani na samotność i cierpienie. Jedyne, co może nas uratować, to kontemplacja sztuki, zanurzenie się w doświadczeniach erotycznych, czy też fascynacja filozofią i kulturą Indii. W literaturze zaczynają pojawiać się charakterystyczne izmy epoki. Symbolizm, który tworzy niesamowite nastroje, opisując wieloznaczne obrazy, impresjonizm, a więc kierunek artystyczny, który pokazuje ulotność chwil. Mamy wiele opisów gry świateł i barw, a także muzyczność utworu. Ekspresjonizm, wyrażający silne emocje i stany wewnętrzne. Katastrofizm, a więc kierunek, w którym podkreślano upadek świata, zagładę cywilizacji. I dalej żywy jest naturalizm, a więc podkreślająca tendencja podkreślająca ciemne strony i brutalność ludzkiej egzystencji, jak również realizm, a więc podkreślanie obrazu świata, życia ludzkiego jak najbardziej zbliżone do rzeczywistości. Pojawia nam się też trend, który określa się mianem postawy franciszkańskiej, nawołujący do prostoty miłości świata, pokory, także takiej prostoty w języku. I tu na przykład będziemy mieć niektóre utwory Leopolda Staffa. Jak już mówiłam, artystą, który wydając swoje poezje stał się później przyczyną takiego przełomu, był Kazimierz Przerwa Tettmayer. Oczywiście artysta dekadent, artysta, który zakochany był w Tatrach, ale artysta, który napisał utwory najbardziej oddające ducha właśnie fin de siècle i takiego dekadentyzmu. Możemy na przykład zapamiętać wiersz Koniec wieku XIX, w którym podmiot liryczny bierze pod uwagę wszelkie możliwe postawy, które mogłyby dać człowiekowi poczucie sensu życia, ale je po kolei odrzuca. Przekleństwo, ironię, ideę, modlitwę, wzgardę, rozpacz, walkę, rezygnację, nie widzi szansy na przyszłość. Sytuacja człowieka porównana jest do sytuacji mrówki, która nie ma szans z nadciągającym pociągiem. Obraz życia artysty Tettmayer kreśli w wierszu E viva l'arte. To artysta, który jednocześnie mówi o losie wszystkich artystów tamtego okresu. Żyje w nędzy, ze złamanymi skrzydłami i chociaż wie, że nosi w sobie boski pierwiastek, to żyje w biedzie. Chodzi z głową podniesioną, walczy o najwyższą wartość swojej sztuki, jest przecież jej kapłanem, ale jednocześnie nie budzi podziwu u filistrów, jest biedny, często głodny czy obdarty. Wyrazem tendencji impresjonistycznych jest wiersz Tettmayera Melodia mgieł nocnych. To mgły nad czarnym stawem gąsienicowym, które stają się jednocześnie podmiotem lirycznym tego utworu. Mamy tam przepiękne kolory, łagodny ruch, nastrój chwili i grę świateł. To pejzaż górski, który jest tajemniczy i zmysłowy, i jednocześnie taki melodyjny. Dekadentyzm i impresjonizm dostrzeżemy także w bardzo smutnym i pełnym żalu deszczu jesiennym Leopolda Staffa. Jesienny, mroczny klimat, szaruga, o szyby deszcz dzwoni jesienny. Mamy tutaj eufonię, paralelizmy składniowe i rymy i trzy wizje. Mary czarnej żałoby, szukające miejsca na swoje groby i deszcz być może jest ich płaczem. Wizje pogrzebu, rozstania, pękniętego serca i pożaru, łzy to deszcz. I motyw szatana, który płacze na widok dokonanych zniszczeń. Pesymizm, smutek, rozczarowanie i apatia, a także fakt, że przyroda obrazuje uczucia podmiotu lirycznego, czyli mamy tutaj do czynienia z psychizacją pejzażu, są bardzo typowe dla dekadentyzmu. Z kolei pojawiająca się muzyczność, rytmika, rymy, eufonia, synestezja to cechy impresjonizmu. Mamy tutaj także symbolizm. Dusza ludzka, życie, ogród jako życie. Sztandarowym utworem, który jest również lekturą ogwiazdkowaną, a który omawia się przy okazji literatury młodej Polski w szkole, jest Wesele Stanisława Wyspiańskiego. To jest dramat symboliczny, rozbudowany także o pewne wątki historyczne, ale dramat będący syntezą sztuk. Mamy więc warstwę słowną, elementy malarstwa, na przykład w postaci wystroju wnętrza, weselną muzykę, taniec, ruch sceniczny, światło. Chociaż pierwszy akt tego dramatu jest nazwany komedią obyczajową. Widzimy w nim bowiem przedstawicieli polskiego społeczeństwa z dwóch jakby odległych od siebie światów. Z jednej strony chłopi z bronowickiej wsi, a z drugiej strony inteligencja, mieszkańcy Krakowa. Bo oto ślub bierze poeta Lucjan Rydel z chłopką Jadwigą Mikołajczykówną. Jest to obraz satyryczny. Próbują się porozumieć, ale miejscy inteligenci nie rozumieją chłopów. Tym bardziej, że uważają się za lepszych od nich. Niemniej to dekadenci krakowscy, którzy nie nadają się na liderów, brak im woli działań. Z kolei chłopi na pewno byliby silni i niebezpieczni i zdolni do walki, ale brakuje im lidera. W akcie drugim pojawiają się już zjawy. To widmo, potem stańczyk, potem rycerz, następnie hetman, upiór i wernychora. To taka personifikacja pragnień, ale jednocześnie lęków bohaterów tego dramatu. Zresztą symboli w tym utworze jest bardzo dużo. Sama bronowicka chata to miniatura Polski w tamtym okresie. Wiele jest tam przedmiotów, wydarzeń i postaci symbolicznych. Wernychora przecież przynosi złoty róg, będący symbolem zjednoczenia, siły i walki, ale zgubienie przez Jaśka tego złotego rogu jest jednocześnie zaprzepaszczeniem szansy na walkę o niepodległość. Chochoł, który tańczy na koniec i wygrywa muzykę do swojego pełnego marazmu, ale jednocześnie szaleństwa tańca, to symbol uśpienia społeczeństwa, jeszcze niegotowego do podjęcia wspólnej walki o wolność. O weselu nagrałam szczegółowo konkretny kurs, do zapoznania się z którym serdecznie Was zapraszam. Wspomnę tylko, że wesele służyło także Wyspiańskiemu do tego, aby rozprawić się z mitami narodowymi, między innymi z mitem inteligenta jako przywódcy. Przecież taką osobą mógł być gospodarz. Jemu to Wernychora powierzył najważniejsze zadania, a jednak zasnął pijany. Również z mitem chłopa Piasta. Chłopa, który jest patriotą, pracowitym i mądrym. A tutaj widzimy chłopów prostych, skorych do bójki. Z mitem solidaryzmu społecznego. A więc, że inteligencja i chłopi mogą stanowić jedność. Tymczasem to jest niemożliwe, bo oni wszyscy są bardzo nieufni wobec siebie, a inteligencja wciąż jeszcze przeżywa wydarzenia sprzed pół wieku, czyli rabację galicyjską. Skąd fascynacja życiem wsi? Pamiętajcie, że okres młodej Polski to także czas tak zwanej ludomanii, a inaczej chłopomanii. W życiu mieszkańców wsi młodopolscy dekadenci odnajdywali tę prostotę, naturalność, swojskość, którą się fascynowali. Ale traktowali wieś jako miejsce, w którym mogliby odpocząć od bólu swego istnienia i od tej takiej, powiedziałabym, dekadenckiej bierności, wręcz powiedziałabym, cierpienia związanego ze świadomością nadchodzącej katastrofy. Nie liczyli się z tym, że mieszkańcy wsi to przecież żywi ludzie, którzy na co dzień bardzo ciężko muszą pracować i jednocześnie mają własne poglądy i pragnienia. Przejawem tej ludomanii często było zawieranie małżeństw pomiędzy młodopolskimi inteligentami a mieszkankami wsi. Za chłopkę wybrał sobie żonę nie tylko Rydel. Gospodarz to tak naprawdę Włodzimierz Tetmajer, brat przyrodnika Zimierza Przerwy Tetmajera. Młodopolski artysta-malarz, który 10 lat wcześniej poślubił właśnie Annę Mikołajczyków. I sam Wyspiański także ożenił się z przedstawicielką tej warstwy społecznej. Wiedza z Wami, pierwszy w Polsce profesjonalny podcast, dzięki któremu przygotujecie się do matury, sprawdzianów, egzaminów i odpowiedzi z języka polskiego. Posłuchacie nie tylko o literaturze, o lekturach, bohaterach, motywach, ale także na temat nauki o języku polskim. Zapraszam serdecznie. Izabela, prowadząca kanał Wiedza z Wami na YouTube. Inną lekturą, o jakiej mówi się w tym okresie, są Chłopi Władysława Stanisława Reymonta. Epopeja chłopska. Ponieważ widzimy tam społeczność chłopską we wsi Lipce, która przeżywa ważny dla niej moment. Walczą bowiem z dworem o swoje prawa i jednocześnie wspólnie jednym murem sprzeciwiają się nietolerowanemu sposobowi życia bohaterki, jaką jest Jagna. Mamy panoramę życia wiejskiego. Mamy też bohaterów, którzy są idealizowani, wręcz heroizowani. Mamy też elementy mityzacji. Epopeja jest bogata w liczne opisy, jest realistyczna, naturalistyczna miejscami. I mamy zarówno ten świat realistyczny, jak i te elementy właśnie, jak wspominałam wcześniej, niemalże mityczne, chociażby moment śmierci bohatera, jakim jest Maciej Boryna. Reymont generalnie chciał przedstawić życie wsi, zarówno w tym czasie, kiedy mamy zwyczajne dni pełne obowiązków, jak i w czasie, kiedy mieszkańcy wsi świętują. Mentalność chłopów, ich obyczaje, ich kultura, to wszystko jest bardzo uwydatnione w tej powieści, chociaż nas szczególnie fascynuje ich życie wedle takich dwóch kalendarzy. Kalendarza natury, z którym związane są kolejne prace polowe, i kalendarza liturgiczno-obrzędowego, z którym związane są kolejne święta i podstawowe obrzędy z nimi związane. W pierwszym tomie, który jest obowiązkowy do przeczytania, mamy ukazane święto zmarłych, jarmark, zwyczaj obierania kapusty, a także swaty, zaręczyny, no i wreszcie wesele. O tym, że mamy tutaj mitologizację, może świadczyć chociażby to, iż Raymond opisuje wieś Lipce, ale generalnie niewiele mówi na temat świata, który tę wieś otacza. I przyjmujemy, że to miejsce i czas, który również nie jest wskazany konkretnie rocznie, ma charakter uniwersalny, jest niesprecyzowany, bo tak naprawdę nie gra on tutaj roli. Tutaj chodzi o to, że jest to czas, miejsce, jacyś ludzie, którzy podlegają niezmiennym prawom, żyją wedle nienaruszalnej hierarchii, a ich rytm życia jest cykliczny, powtarzalny, ponadczasowy. Również i w tej powieści Raymond wykorzystał słynne izmy epoki. Pokazując zwyczaje, na przykład weselne chłopów, zastosował realizm. Kiedy opisywał dosyć brutalny sposób, w jaki Kuba poradził sobie ze skaleczoną, zranioną nogą, zastosował naturalizm. Kiedy pokazywał śmierć Boryny, mamy do czynienia z symbolizmem. Kiedy opisywał przyrodę na początku kilku rozdziałów, wiedzieliśmy, że możemy mówić o impresjonizmie. Kiedy opisywał pełną uczuć, emocji, gwałtownych, nagłych działań, awanturę między Antkiem a Maciejem Borynami, zastosował ekspresjonizm. Bohaterem chłopów jest bohater zbiorowy. To wiejska gromada, która przestrzega zasad. Ci, którzy nie chcą takich zasad przestrzegać, są z tej gromady wykluczeni. Najważniejsza jest dla nich ziemia. Ona jest nie tylko matką dającą utrzymanie, to świętość. Chłopi pilnują swojego miejsca w życiu, w hierarchii wsi. Akceptują swoje miejsce w gromadzie. Tych, którzy tego miejsca nie chcą przyjąć, spotyka kara, tak jak Jagnę. I chociaż chłopi żyją różnie, ponieważ stan ich majątku jest rozmaity, najbogatszy jest Maciej Boryna, jak również młynarz, wójt, to mamy też do czynienia z tymi, którzy żyją w najgorszych warunkach. Z komornikami, czyli chłopami bezrolnymi, albo na przykład z chłopami średnio zamożnymi, takimi jak Paczesiowie czy Kłębowie. Takim trudnym chyba elementem tego życia na wsi jest los ludzi starszych, którzy pochodzą z bardzo biednych rodzin, a którzy jesienią i zimą wysyłani są na żebry. Wszystkiemu winien jest tak zwany wycuk, czyli konieczność przepisywania ziemi ze starszych na młodszych w sytuacji, kiedy ci starsi już na niej pracować nie mogą. Jeśli nie są w stanie później zarobić na swoje utrzymanie, muszą żebrać. I ten wycuk jak widmo wisi także nad bohaterem pierwszego tomu, Maciejem Boryną, który tak strasznie się go boi, że postanawia poślubić 19-letnią Jagnę, aby nie zmierzać tak smutno ku swojemu końcowi i nie musieć przepisywać ziemi na swoje dzieci. Staje się to zarzewiem konfliktu, który jest takim epicentrum pierwszego tomu, ale o chłopach nagrałam też stosowne kursy, konkretne odcinki na moim kanale. Dlatego jeżeli chcecie się zapoznać dokładnie z tym, co dzieje się w chłopach w tomie pierwszym, to zapraszam. Lekturą omawianą często podczas omawiania także literatury młodej Polski są Ludzie bezdomni Stefana Żeromskiego. To powieść młodopolska, ale zarazem nietypowa. Jest to tak zwany album scen o dosyć luźnej kompozycji, w której pojawia się dosyć dużo epizodów nie mających zupełnie wpływu na akcję. Zakończenie jest niejednoznaczne i tak naprawdę nie wyjaśnia wszystkich wątków. Również i tutaj Żeromski zastosował realizm i naturalizm, ale i impresjonizm i symbolizm. I ten symbolizm w ludziach bezdomnych jest dosyć często przedmiotem różnego rodzaju pytań, także na lekcji, bo przecież już na początku spotykamy się z symboliką dwóch dzieł sztuki, tak jak główny bohater Tomasz Judym, z symboliką Wenus z Milo, a to symbolika radości życia, miłości i harmonii, oraz z symboliką obrazu Puvide Chavannes, biedny rybak, związaną z trudnym życiem i cierpieniem. I koniec utworu to symbolicznie rozdarta sosna, będąca zobrazowaniem uczuć i emocji głównego bohatera i jego życiowych wyborów. W rzeczywistości, tak jak powiedziałam, to powieść młodopolska, w której bardzo często zdarzają się zupełnie niepowiązane z innymi elementy czy rozdziały, ale głównym bohaterem tej powieści jest młody lekarz, chirurg Tomasz Judym. Wywodzi się wprawdzie z bardzo biednej dzielnicy, z rodziny szewca pijaka, ale dzięki pomocy swojej ciotki, do której żywi ambiwalentny stosunek, kończy studia i odbywa staż w Paryżu. Ma szansę na wspaniałe życie, karierę i oczywiście wygodę. Ale decyduje się jednak wspomagać tych, spośród których się wywodził. Decyduje się wspomagać ludzi biednych. Naraża się warszawskim lekarzom swoim odczytem w sprawie higieny i zarzuceniem im tego, że leczą wyłącznie bogatych. Nie może znaleźć pacjentów, a kiedy trafia wreszcie na okazję pracy w sanatorium w Cisach, czyli de facto w Nalęczowie, to tam również buduje szpitale polowe dla, w zasadzie czy można to nazwać szpitale, na pewno jakieś izby, w których opiekuje się chorymi wiejskimi dziećmi, których nie tylko zajmuje się bogatymi kuracjuszami, a wreszcie popada w konflikt z rządzącą uzdrowiska, krzywosądem, kiedy ten tak naprawdę chce z pobliskich stawów wyrzucać szlam do rzeki, która jednocześnie jest rzeką żywicielką dla biednych ludzi chorujących z tego powodu tam na wsi. Ostatecznie Judym ląduje w Zagłębiu Dąbrowskim, którym zostaje lekarzem górników, ludzi traktowanych często gorzej niż przedmioty, ludzi, o których zdrowie nikt się nie troszczył, nikt nie dbał, oni byli tylko tanią siłą roboczą. W tym wszystkim jednocześnie towarzyszy mu nieszczęśliwa miłość. Najpierw do zupełnie niezwracającej na niego uwagi Natalii Orszańskiej, a potem do Joasi Podborskiej, guwernantki panien Orszańskich, która podziela pasję Judyma i rozumie jego potrzebę wspomagania ubogich, sama bowiem jest sierotą i ma nadzieję na to, że stworzy z nim szczęśliwy dom, małżeństwo, rodzinę. Ale w finale tej powieści Tomasz jej mówi nie, mimo tego, że byli zaręczeni, ponieważ wie, że zakładając rodzinę, zacznie zarabiać na tę rodzinę, przez co wyrzeknie się swojej krucjaty i swoich ideałów. Problematyka moralna nie jest również obca krótkiej powieści Józefa Konrada Jądro ciemności. Chociaż nie jest to utwór gwiazdkowany, to uważam, że powinien być. Nie czyta się go wcale łatwo, mimo że zawiera szczegółowe opisy i ma nietypową kompozycję, chociażby dlatego, że ma dwóch narratorów. Akcja tej historii toczy się w okolicach, powiedzmy, ostatniego dziesięciolecia XIX wieku i jest opowieścią niejakiego Marlowa w głąb rzeki Kongo w Afryce. Tak naprawdę Marlow ma stamtąd, z samego serca Afryki, wydobyć agenta kompanii handlowej niejakiego Kurca, który dostał się tam jako człowiek pełen ogłady, wykształcony, światowy i miał pracować na rzecz kompanii. A zdziczał i stało się z nim coś niewiarygodnego. W gruncie rzeczy jednak Jądro ciemności to opowieść budująca smutne refleksje na temat kolonizacji. Jednocześnie cała ta opowieść Marlowa o podróży do Afryki, do Konga, która rzekomo miałaby być takim zrealizowanym marzeniem naszego bohatera, staje się podróżą w głąb siebie. To nie tylko oskarżenie całego procesu kolonizacji, który jest brutalnym sposobem na zdobycie zysków ze sprzedaży kości słoniowej. To także oskarżenie tych, którzy traktowali mieszkańców Afryki jak nieludzi, jak dzikich, jak tych, których można zniewolić i wykorzystać. Prawdziwi kolonizatorzy to ludzie chciwi, egoistyczni i źli, którzy zupełnie nie chcą zrozumieć odmienności kulturowej mieszkańców tamtego obszaru. Ale tak jak powiedziałam, podróż w głąb Konga Belgijskiego w Afryce to też podróż w głąb siebie. Serce Afryki, serce czarnego lądu, jądro ciemności może też symbolizować tę ciemność, która ukrywa się w każdym z nas. I pytanie tylko, co musi się stać, co może się wydarzyć, że ta ciemność przejmie nad nami władzę, że staniemy się zależni od własnych instynktów i podświadomości, kiedy na przykład przestanie nas ograniczać kultura, cywilizacja, w której wyrastamy, bo właśnie tak dzieje się z Kurcem, tym bohaterem, którego poznajemy dopiero niemalże na koniec. Jak już mówiłam, wykształconym i światłym człowiekiem, który chciał edukację, światłość tej cywilizacji nieść w Afryce, a poddał się temu, co w nim najgorsze i najdziksze i bezwzględnie mordując swoich wrogów, stał się przywódcą plemienia, a zdziczał do tego stopnia, że uwierzył w to, iż jest Bogiem, bo tak traktowali go tamtejsi mieszkańcy. Józef Konrad pokazuje więc, że w każdym człowieku mogą uzewnętrznić się w sprzyjających warunkach najdziksze i najniższe instynkty, że stoimy często w obliczu wyzwań, którym musimy sprostać. Nie wolno nigdy ulec własnym słabościom. Kiedy Kurz to rozumie, na moment przed swą śmiercią wykrzykuje: zgroza, zgroza. Być może właśnie w tej ostatniej sekundzie dociera do niego, co tak naprawdę zrobił z własnym życiem i czym tak naprawdę się stał. Każdy więc nosi w sobie jakieś jądro ciemności i każdy musi się zmierzyć z tym w chwilach próby. Stąd od nazwiska Józefa Konrada mówimy o sytuacji konradowskiej, czyli takiej sytuacji, w której bohater, człowiek, mierzy się zupełnie nieświadomie z próbą własnego człowieczeństwa. I na tym chciałabym zakończyć rozważania o literaturze modernizmu, literaturze okresu Młodej Polski. Mam nadzieję, że moje krótkie spostrzeżenia i sugestie bardzo się Wam podobały, a w celu rozszerzenia wiadomości, wiedzy na ten temat zapraszam do moich kursów, w których szerzej omówiłam wybrane lektury i tematy. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Jeśli chcesz się lepiej przygotować do egzaminu maturalnego, zrób to dobrze i z wiedzą z Wami. Zachęcam do zakupu kursu maturalnego przygotowanego przeze mnie osobiście na stronie www.wiedzazwami.com.pl. Zapraszamy!